dobry, Sławomir Szczepaniec, witam serdecznie słuchaczy. Dzisiaj mamy bardzo ważny temat. Dlaczego kochamy Matkę Boską? Witaj, Sławku.
Witam serdecznie.
Bo właśnie duchowny Sławomir Wcisło jest obok mnie. I mówiąc szczerze, czytałem ostatnio artykuł o marszałku Piłsudskim. Właśnie ujęła mnie ta postać jako taki mocny mąż stanu, który dążył do tego, żeby Polsce było lepiej. Kiedy umierał, nad jego głową stał ksiądz, a on patrzył na obraz Matki Bożej Ostrobramskiej. I w związku z tym dużo pytań mi się takich pojawiło, ważnych mi się wydaje przede wszystkim jako dla Polaka. Jeśli pozwolisz, zacznijmy ten temat. Dlaczego kochamy Matkę Boską? No bo kiedy byłem dzieckiem, uczono mnie pacierza. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, Aniele Boże. I czy ta kolejność nie wskazuje na szczególną ważność Matki Bożej? To ta druga po Bogu jakby. Jak uważasz?
Tak, masz na myśli Marię, Matkę Jezusa. Rzeczywiście jest to postać, która w Piśmie Świętym, w Ewangeliach jest przedstawiona w sposób jak najbardziej pozytywny. Szczególnie jej, można powiedzieć, taka wręcz dziecięca wiara, kiedy Anioł Gabriel zwiastował jej to, co Bóg dla niej zaplanował, że urodzi syna, Mesjasza, że zostanie on poczęty w sposób nadprzyrodzony. No i ona, będąc jeszcze wtedy młodą dziewczyną, można powiedzieć kobietą młodą, przyjęła to z dziecięcym zaufaniem i gotowością spełnienia woli Bożej. Więc pod tym względem Maria, Matka Jezusa, jest dla nas rzeczywiście wspaniałym wzorem do naśladowania, w zaufaniu do tego, co Bóg dla nas planuje.
No, cieszę się, że tak mówisz, dlatego że mam wielu przyjaciół właśnie, którzy w Kościele katolickim należą na przykład do kół różańcowych i bardzo cenią Matkę Boską. A my dotrzemy do tego momentu. Ja chciałem tylko wskazać naszym czytelnikom, że Pismo Święte, czyli Biblia, bo nagranie nosi tytuł, cały cykl nosi tytuł Rozmowy o Biblii, wspomina o właśnie o Matce Boskiej, na przykład w Ewangelii Łukasza już w pierwszym rozdziale i w 26 do 33 wersecie. To jest ten opis zwiastowania i my do dzisiaj mówimy właśnie: bądź pozdrowiona, łaska obdarzona, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Tak? Nie bój się, Mario, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida i będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. W Jezusa wierzysz oczywiście jako pastor, prawda? I wiesz, kto to jest Jezus i jak bardzo ważną dla całego chrześcijaństwa jest postacią.
No tak, przecież w końcu nazywamy się chrześcijanami w związku z tytułem, który nosił Jezus, czyli Chrystus. Jesteśmy chrześcijanami od słowa Chrystus, a więc osoba Jezusa jest centralną oczywiście w chrześcijaństwie. Natomiast Maria jest jednym z wielu, możemy określić, bohaterów wiary, czyli ludzi, którzy wyróżnili się swoją wiarą i zaufaniem do Boga. Natomiast no, tutaj muszę poprawić Twoje określenie, którego używasz, stosując je do Marii, mówiąc, że Maria jest Matką Boską. No niestety według Ewangelii nie możemy tego przyjąć za właściwe, gdyż jedyny tytuł, jaki jest użyty względem Marii, to Matka Jezusa. Chcę powiedzieć, że Jezus istniał zanim urodził się z Marii, istniał od wieczności. Pismo Święte uczy, że Jezus jest wczoraj, dziś i jest ten sam i na wieki, że wszystko przez Niego zostało stworzone, to co jest na ziemi, to co zostało w ogóle stworzone, to wszystko zostało stworzone przy udziale naszego Pana Zbawiciela Jezusa Chrystusa. No i poza tym możemy powiedzieć tak, że przykazanie mówi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz nikogo czcił, ani człowieka, ani zwierzęcia, ani żadnych podobizn, tak jak należy się cześć Bogu. I w związku z tym nie możemy do Marii stosować takich określeń, czy takich tytułów, czy takiego sposobu odnoszenia się do niej, jaki stosujemy jedynie do Boga. I trzeba to mocno podkreślić, gdyż wydaje się, że w chrześcijaństwie jest pod tym względem sporo nieprawidłowości.
No, ale ja rozumiem, że Bóg chyba miał matkę, jak każdy z nas. No, każdy z nas ma matkę.
Tak, tutaj dotykamy istotnego zagadnienia dotyczącego natury Jezusa Chrystusa. Człowiek, oczywiście Jezus Chrystus miał swoją matkę, no ale jeśli chodzi o tą naturę boską, która istniała przed narodzeniem z Marii, no to oczywiście tutaj nie, to było bez jakiegokolwiek udziału Marii. A więc bezpiecznie i właściwie jest stosować określenie dotyczące Marii, tak jak to stosuje Ewangelia, czyli Maria, Matka Jezusa. Matka Jezusa jako człowieka, to podkreślmy jeszcze raz.
A po co w takim razie Maria była tą Matką Jezusa? Po co ona się pojawiła? Czy Jezus nie mógł nas zbawić po prostu jako anioł lub Bóg? To chyba byłoby nawet łatwiejsze i takie mniej krwawe, wiesz, bo on mógłby to w niebie już zrobić, wszystko jakby to, można powiedzieć, załatwić, poodkręcać i byłoby załatwione.
A więc jedną z ról, którą Jezus Chrystus w swoim zbawczym planie względem ludzkości przyjął, to jest rola pośrednicza, a także rola ofiary, czyli tej osoby, która oddaje swoje życie za okup, za ludzi, którzy oczywiście zbłądzili i w związku z tym podlegają prawu Bożemu, zapłatą za grzech jest śmierć. I tą zapłatę przyjął w naszym imieniu Jezus Chrystus. A o człowieczeństwie Jezusa Ewangelia i w ogóle Nowy Testament mówi bardzo pięknie, że nie byłoby możliwe, aby Jezus był współczującym, miłosiernym arcykapłanem, naszym orędownikiem, pośrednikiem, gdyby nie upodobnił się we wszystkim do nas, do ludzi. Tak? I Biblia mówi, że był doświadczony we wszystkim z jednym wyjątkiem, z wyjątkiem grzechu. A więc właśnie dlatego, że Jezus stał się człowiekiem i podlegał tym wszystkim pokusom, słabościom, którym i my podlegamy, może dzisiaj być takim naszym autentycznym, nie tylko malowanym, ale autentycznym, współczującym orędownikiem przed obliczem Boga Ojca.
Rozumiem, że on też znosił takie trudy różne życiowe, zmęczenie, wiedział,
tak,
co to pot,
tak.
Był prześladowany.
Chociaż oczywiście mógł skorzystać z swojej nadprzyrodzonej mocy i na przykład podróżować bez wysiłku, to jednak w kurzu, właśnie nieraz w upale pokonywał, tak jak inni wędrujący z nim uczniowie, te odległości, po to, aby pokazać, że rzeczywiście takie skromne, proste życie może być życiem nacechowanym na Boga i może być to życie, które niesie ze sobą naprawdę błogosławione skutki. Tak naprawdę jest to też życie, które stanowi o sensie człowieczeństwa. Gdyż nie zostaliśmy przez Boga powołani tylko po to, aby może zdobywać bogactwa, aby może troszczyć się o tylko wyłącznie o siebie, ewentualnie o najbliższych, ale właśnie sensem ludzkiego istnienia, a nie tylko ludzkiego, nawet można powiedzieć szerzej, aniołów, a nawet samego Boga, jest służba. Tak? Boże Królestwo polega na tym, że ten jest największy w Królestwie Bożym, kto jest sługą innych. I właśnie do takiego życia nacechowane nie postawą egoistyczną, ale nastawioną na zaspokojanie potrzeb i wychodzenie naprzeciw problemom innych ludzi jest to, co stanowi w zasadzie o sensie ludzkiego istnienia.
No tak, Matka Boska, czy Matka Jezusa, jak mówisz, to pełniła też tą rolę służebnicą, bo mówi, oto miała służebnica. Ale powiedz mi proszę, ona rozumiem, że razem z Jezusem wstąpiła do nieba, prawda? Czy może później troszeczkę z apostołami?
Ewangelie na ten temat milczą. Natomiast z tego, co orientuje się z historii, to ponoć nawet są dwa miejsca pochówku Marii, jedno w Efezie, drugie w Jerozolimie, które jakby współzawodniczą między sobą, które jest tym prawdziwym miejscem. Wiemy, że Maria po śmierci, a potem po wniebowstąpieniu Jezusa Chrystusa była pod opieką jego ucznia Jana Ewangelisty, nieraz jak go określamy. No i wiemy, że Jan przebywał między innymi w Efezie, co by wskazywało, że Maria mogła tam umrzeć i tam być pochowaną. Natomiast co do wniebowstąpienia Marii, to Ewangelia na ten temat milczy, a więc dla nas też jest najbezpieczniej po prostu ten temat zamknąć na takim etapie, jak nam to przedstawi natchniony tekst Pisma Świętego, a w wieczności oczywiście wszystkiego się dowiemy w kwestii właśnie przyszłych losów, nie tylko Marii, ale każdego człowieka, każdego zbawionego oczywiście, no też i Pismo uczy, że nie ma nic ukrytego, co by nie było objawione. A więc zaufajmy Bogu, że przyjdzie czas, że wszystkiego się dowiemy, co byśmy może już dzisiaj chcieli wiedzieć, ale opatrzność Boża uważa, że na dzisiaj jest nam to niepotrzebne.
No tak, ale Panna Maria, wieczna dziewica, niektórzy mówią, że miała jakieś dzieci poza Jezusem i na przykład dla mnie to było szokujące usłyszeć coś takiego. Słyszałeś taką plotkę?
Co do dzieci Marii, znowu Pismo Święte zbyt wiele nam na ten temat nie mówi. Wiemy, że została poślubiona Józefowi, wiemy, że zanim zaczęli przebywać razem, ona już była brzemienna i tym z tej ciąży narodził się Jezus Chrystus. Natomiast tutaj trzeba jeszcze podkreślić, że po rozwiązaniu do czasu rozwiązania Ewangelia wspomina, że Józef nie obcował ze swoją żoną Marią, dopiero wniosek jest taki, później po rozwiązaniu, oczywiście po okresie oczyszczenia, zgodnie z prawem mojżeszowym, zbliżył się do swojej żony. A co do wspólnych dzieci, wiemy, że Jezus miał braci, sióstr, z tym, że tutaj to określenie w języku hebrajskim, czy też oczywiście Nowy Testament jest w greckim napisany, ale nie jest to na tyle jednoznaczne, żebyśmy mogli stwierdzić, czy to były dzieci Józefa i Marii, czy może tylko Józefa, a czy może nawet to dotyczyło na przykład kuzynów Jezusa Chrystusa, czy kuzynek. Na pewno ta rodzina była szersza i wiemy, że kręgi braci, sióstr, czy ewentualnie kuzynów, kuzynek Jezusa Chrystusa starały się wpłynąć na Niego, kiedy działał w sposób publiczny, ale dla nich niezrozumiały, więc próbowali Go tam oczywiście w jakiś sposób korygować. No ale to może nie jest akurat już dla nas dzisiaj tak bardzo istotne, ważne.
A tak szczerze odpowiedz, odmawiasz pacierz zdrowaś Mario, bo Matka Boska jest orędowniczką, przepraszam, Matka Jezusa jest orędowniczką i pośredniczką między człowiekiem a Bogiem. Czy ty jako duchowny to szczególnie często wzdychasz do niej? Serce Matki ma w sobie wiele miłości.
Ja w ogóle, jeśli chodzi o odmawiane modlitwy, to można powiedzieć, stosunkowo rzadko się modlę. Jeśli już odmawiano modlitwę, to praktykuję modlitwę Ojcze Nasz. Natomiast...
Zdrowaś Mario, łaski pełne.
Natomiast chciałbym powiedzieć, że to było pozdrowienie, którym anioł zwrócił się do Marii. Trudno to pozdrowienie traktować jako modlitwę. Tak? To raczej było pozdrowienie, które zostało skierowane do kobiety, która była w tym momencie troszkę onieśmielona, przestraszona wręcz tym wszystkim, co ujrzała, a ujrzała postać nieziemską, więc na pewno była zdziwiona, czy może nawet przestraszona. To nie jest modlitwa. Modlitwa jest rozmowa z Bogiem. Także Pismo Święte wyraźnie nas uczy, że jedynym orędownikiem, jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi jest człowiek Jezus Chrystus. Dlatego też nasze modlitwy kierujemy, ja także to tak czynię właśnie, że kieruję za pośrednictwem Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Mogę jeszcze do tego dodać taką myśl, że w związku z tym, że nie wierzę, jestem gotowy tego bronić na podstawie Pisma Świętego, nie wierzę w tak zwanych świętych obcowanie, prawda, które jest jednym z elementem wyznania wiary rzymskokatolickiego. No więc nawet z tego tytułu, że po prostu święci nie obcują dzisiaj z Bogiem, ale śpią w prochu ziemi i oczekują na czas zmartwychwstania. Z tego tytułu święci, w tym także Maria, nie ma możliwości rozmowy z Bogiem. Poza tym jest w tym wszystkim jeszcze jeden element, że często Bóg jest przedstawiany jako ten surowy, dosyć taki despotyczny ojciec, no a Maria jest bardziej taka jakby nam sprzyjająca ludziom, więc trzeba tego surowego ojca ubłagać właśnie za pośrednictwem świętych, za pośrednictwem Marii, a to jest, muszę powiedzieć, fałszywy i zakłamany obraz naszego Boga, bo tekst biblijny mówi tak, że nie myśmy umiłowali Boga, ale że On nas umiłował. Wtedy, kiedy jeszcze byliśmy Jego nieprzyjaciółmi, kiedy byliśmy daleko od Niego, kiedy byliśmy nakierowani na inne sprawy, On już nas kochał. Tak? Czyli miłość wychodzi nie od ludzi, ale to Bóg szuka, jako nasz miłujący Ojciec, On szuka z nami, z dziećmi, które gdzieś się błąkają, szuka właśnie kontaktu. A więc jeśli to zrozumiemy, to myślę, że nie będziemy też odczuwali potrzeby, aby szukać sobie jakiejś protekcji u naszego Ojca w niebie, który przecież jest zdecydowanie nam przychylny i chce dla nas tego, co najlepsze.
Rozumiem, że obraz Matki Boskiej tu w mieszkaniu, nie zauważyłem takiego. Czy on może czynić cuda według ciebie? Bo dużo osób korzysta z tego właśnie, że można powiesić w mieszkaniu taki obraz, gdzie Matka Boża jest przedstawiona i modlić się do niej.
Chcę powiedzieć tak, że jednym z przykazań dekalogu jest zakaz sporządzania obrazów, posągów w celach kultowych. I dlatego też w związku z tym, że ludzie dzisiaj nie znają akurat tego przykazania, które w wersji katechizmowej po prostu nie istnieje, tak jak się uczy dzieci czy młodzież właśnie w wersji niebiblijnej i katechizmowej. A oczywiście uczy się tej wersji katechizmowej, która nie zawiera tego przykazania, więc należy podkreślić, że nie jest do zaakceptowania przez naszego Boga, abyśmy czynili jakieś obrazy i przez nie zwracali się przez te obrazy do Boga, gdyż Boga nikt nigdy nie widział i w związku z tym nie jesteśmy uprawnieni, żeby Go w jakiś sposób przedstawiać właśnie w formie obrazów czy posągów. A co do Marii, to tak jak już wspomniałem, nie ma potrzeby zwracania się do Boga przez Marii, więc też i obrazy Marii, one tutaj nic nie będą wnosić, nie będą zmieniać w kwestii naszych łączności z Bogiem.
Tu jedna ze słuchaczek zadała pytanie. Pisze tak. Noszę medalik Matki Boskiej. Czy to prawda, że może on chronić mnie skutecznie przed złymi mocami i przed diabłem? Mhm. Dużo osób nosi w Polsce medaliki z Matką Boską. Przyznasz. Taki kraj.
No tak.
To Matka Boska to Królowa Polski.
To rzeczywiście możemy taką praktykę spotkać. Człowiek może nosić co chce, prawda? Ale chciałbym zwrócić uwagę, że taka wiara w magiczną moc przedmiotów to raczej jest wiara różnych prymitywnych religii, które mają fetysze jako pewne przedmioty, które mają magiczną moc chroniącą przed różnymi nieszczęściami. Duch chrześcijaństwa jest daleki od tego typu rozumienia Bożego działania. My wierzymy, że Bóg jest w stanie nam pomóc bez wpływu jakichś magicznych przedmiotów, obrazów. Chociaż wiemy, że czasami też Bóg może w ten sposób działać. Ja chcę przypomnieć historię, kiedy pewna kobieta, wierząc w Jezusa, a nie śmiąc Go poprosić, wierzyła, że jeśli się dotknie Jego szaty, będzie uzdrowiona. I wiemy, że tak się stało. Ale to nie szata ją uzdrowiła, ale Jezus, bo On sam podkreślił, że z Niego wyszła moc i tą moc On jakby odczuł i ta kobieta została przez Niego jakby też i przymuszona do tego, aby podzielić się tym wspaniałym Bożym darem uzdrowienia, jaki otrzymała.
Ty jesteś osobą duchowną. Chciałem zapytać się ciebie, powiedz mi właśnie, gdzie mogę znaleźć na kartach Pisma Świętego obrazy, w których Matka Boska uzdrawia ludzi?
Myślę, że każdy uważny czytelnik Pisma Świętego, który zapozna się z jego treścią, stwierdzi jedno. Nigdzie takich nauk i takich treści Pismo Święte nie zawiera.
Ja chciałbym jeszcze zapytać się ciebie, bo mimo wszystko wydajesz mi się być większym fachowcem niż kto inny. Matka Boska to Królowa Polski. I Piłsudski, umierając, patrzył właśnie na Matkę Boską Ostrobramską. Ale ja jeszcze sobie przypomniałem, że jest Matka Boska Częstochowska. No i skąd tak wiele tych Matek Boskich się wzięło, skoro tak naprawdę to Matka Jezusa Maria była tylko jedna.
Tak, i do tego podkreślmy, że była Żydówką, żeby było jasne, tak? Bo przecież Jezus był także Żydem i był potomkiem cielesnym Abrahama, Dawida.
To ciekawe, skąd ta nienawiść wobec Żydów?
No właśnie, to jest to takie ciekawe i można by oczywiście na ten temat też wiele mówić.
Może nie
mówić.
Słyszeli tego, co mówisz.
To, co tutaj wspomniałeś odnośnie tych różnych określeń Marii, to oczywiście jest skrót myślowy związany z tym, że jest ona przedstawiana w różnych obrazach, które są właśnie czy to w Częstochowie, na Jasnej Górze, czy w Ostrej Bramie w Wilnie, czy w innych jeszcze miejscach umieszczone. No i ludzie tak określają właśnie, że to jest Maria Jasnogórska czy Ostrobramska. No ale tutaj myślę, że w świetle tego, co żeśmy powiedzieli, że jest rzeczą niewłaściwą, abyśmy do Boga zwracali się w imieniu czy za pośrednictwem drugiego człowieka, gdy mamy bezpośredni wpływ, możliwość zwracania bezpośredniego się do naszego Boga właśnie w modlitwie, gdzie On nas będzie słyszał, a jedynym orędownikiem jest naszym Jezus Chrystus. Więc tutaj już to oczywiście straci swoje znaczenie. Co do faktu, że Maria jest określana jako Królową Polski, mogę powiedzieć jedno, że rzeczywiście w historii znamy, że Jan Kazimierz uczynił tak zwane śluby jasnogórskie, oddając tron Królowej Polski Marii. Wydaje się, że to było coś szlachetnego, ale znowu tutaj w kontekście biblijnym, gdzie Maria wiemy, że tak jak zresztą każdy śmiertelnik umarła i czeka na czas zmartwychwstania, a więc władza choćby najwspanialszych osób, ale martwych, nie może być władzą, która wybawi od nieszczęść, od katastrof, od klęsk. Wręcz możemy powiedzieć z historii Polski, że tak właśnie było, że Królowa Polski Maria nie dopomogła uchronić naszego kraju ani od ciemnoty, która była związana z prawem liberum veto, ani od rozbiorów, które przyszły na nasz kraj, ani od nieszczęść związanych z pierwszą czy drugą wojną światową. Z jednego prostego powodu, po prostu nie miała na to najmniejszego wpływu jako osoba, która nie żyła, nie funkcjonowała w czasach, o których tutaj mówimy.
Sławku, to nie jest takie proste, dlatego że jedna z osób, która nas często słucha, mówiła mi kiedyś, że Matka Boska, nie wiem jakby to powiedzieć, umożliwiła podjęcie jej pracy, że wymodliła sobie u Matki Boskiej pracę.
Rzeczywiście ludzie mogą wierzyć w pewne rzeczy, które nie mają podstaw Pisma Świętego i oczywiście ja mogę powiedzieć tak, że kiedyś rozmawiałem z pewnym duchownym prawosławnym, który rozmawiał ze mną mniej więcej w ten sposób. Wiesz co? Mówi do mnie, tak wiele cudów ponoć się dzieje w katolicyzmie na Jasnej Górze, czy w innych świętych miejscach.
Człowiek przyjechał z wózkiem, a wrócił bez wózka.
No a mówi, a on do mnie mówi tak, ale gdybyś ty wiedział, ile cudów się dzieje w świętych miejscach prawosławia, to w ogóle te miejsca święte rzymskokatolickie to w ogóle nic w porównaniu z tymi cudami, które tam się dzieją. Ja myślę, że taka rywalizacja w ogóle jest niepotrzebna, a raczej ma taki charakter, bardziej bym powiedział może biznesowy, a więc ludzki, nieczysty, nieboży, nieświęty. Natomiast co do przekonania tej kobiety, że Maria jej pomogła, Ja zapraszam, żeby po prostu każdy człowiek czytał Pismo Święte jako tą natchnioną Bożą Księgą i tam się dowie, że rzeczywiście wszelki datek dobry, wszelki dar doskonały pochodzi od Ojca, który jest w niebie. A więc owszem, my jako ludzie możemy sobie nawzajem pomagać. Bóg może nas używać do wsparcia. Natomiast ci, którzy umierają, oni nie mają już w niczym z tego, co się dzieje pod słońcem, udziału. Tak to Pismo Święte przedstawia. A więc Maria nie mogła tej kobiecie pomóc. Pomógł jej Bóg. A Jemu należy się podziękowanie, Jemu należy się wdzięczność. Być może właśnie nasza audycja pomoże, że tej osobie to sobie uświadomić.
Co w takim razie mam robić z Matką Boską, przepraszam, z Matką Jezusa w swoim życiu? Jak mam do niej podejść, żeby okazać jej szacunek? Bo jakby celem dzisiejszej audycji jest to, żebyśmy wykazali, że jednak jest to osoba szczególnie cenna.
Oczywiście, tak jak tu powiedzieliśmy na początku naszego nagrania.
Za co kochamy Matkę Jezusa?
Jest to osoba, którą możemy podziwiać jej za jej zaufanie. A chcę powiedzieć, że to było związane też z rzeczami, które były pewnie dla niej przykre, no bo pomyślmy sobie o brzemiennej młodej dziewczynie, która nie jest w związku małżeńskim w czasach i w kulturze, gdzie to było szczególnie piętnowane.
Ukamieniowaniem.
No właśnie, więc groziły nie tylko zniesławienie, ale groziło jej śmierć. A ona po prostu przyjęła tą rolę, którą Bóg jej wyznaczył, z pokorą, z wdzięcznością. Jako matka wypełniła swoją rolę względem Jezusa w sposób wspaniały i towarzyszyła Jezusowi Chrystusowi do końca jego ziemskiej misji, a więc jest dla nas naprawdę wzorem i dla wielu kobiet i zresztą dla mężczyzn może też być przykładem właśnie tej wiary, która przecież przez którą jesteśmy przecież wszyscy też zbawieni.
Rozumiem. Chciałbym, Sławku, bardzo podziękować Tobie za te wszystkie wyjaśnienia, które w tym nagraniu dałeś. Ja myślę, że sam sobie też je przesłucham raz jeszcze, żeby zapoznać się i przemyśleć sobie dogłębnie to, o czym mówisz. Może wyjaśnię pewną trudność. Żyjemy w kraju katolickim. Ten pogląd, który ja tutaj prezentowałem, nie będący być może moim poglądem do końca, jest takim poglądem powszechnym. Dlatego jeszcze raz zachęciłbym do tego, żeby słuchacze samodzielnie spróbowali przeczytać Ewangelię, bo tam jest bardzo dużo miłych, ciepłych słów i przede wszystkim prawdziwych o Matce Jezusa, czyli Maryi.
Tak, oczywiście. Ja mogę jeszcze króciutko dodać, że zachęciłbym czytelników do czytania pewnych fragmentów także ze Starego Testamentu, na przykład z Księgi Jeremiasza, czy także z Księgi Dziejów Apostolskich, gdzie myślę znajdziemy też pewne starożytne wręcz korzenie kultu Marii, gdzie na przykład już w Księdze Jeremiasza odnośnie pewnych pogańskich bogiń są określenia, które dzisiaj też stosowane są do Marii, jako do tak zwanej Królowej Niebios, prawda, czy do pewnego posągu, który wierzono w Efezie, że spadł z nieba i czczono go. To był pewien posąg bogini. No i właśnie możemy zauważyć, że ta tendencja do czczenia bogini została później jakby ukierunkowana na czczenie właśnie Marii, Matki Jezusa. A niestety korzenie tego kultu są niewłaściwe, są pogańskie i jest ciekawe zapoznać się właśnie z tymi fragmentami Pisma Świętego. Jednak Marię możemy przedstawiać przede wszystkim jako naprawdę bardzo pozytywną postać, tylko trzymajmy się tego, co Pismo Święte o tej szlachetnej, bogobojnej kobiecie mówi, abyśmy nie powiedzieli za dużo, bo przecież Biblia uczy nas, kto doda bądź ujmie, to i Bóg doda mu bądź ujmie, więc trzymajmy się tego, co Pismo Święte mówi.
Dziękuję Ci, Sławku, za Twoją gotowość i chęć do odpowiedzi na pytania naszych słuchaczy. Do usłyszenia w przyszłości.
Dziękuję bardzo za możliwość nagrania.